Pocieszenie nam daj, nim wypełniaj, duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na natchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na natchniętą miłość. Nią ogarnij nas.
Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za poruszeniami Ducha Świętego. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że dary Ducha Świętego, będąc szczególnym uwrażliwieniem duszy ludzkiej, jej władz na działanie pocieszyciela, dopełniają i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują, czyniąc ich uległymi do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień Bożych. Dzięki tym darom chrześcijanin osiąga pełniejszą dojrzałość i otwiera się w szczególny sposób na działanie samego Pana Boga. Katechizm przypomina między innymi o tym, że życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. One są trwałymi dyspozycjami, jak czytaliśmy, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego zwane są również charyzmatami, czyli darami darmo danymi dla budowania Kościoła. Charyzmaty nie powinny być celem samym w sobie, ale środkiem, który Bóg dał nam do ewangelizacji. Dar charyzmatyczny może otrzymać każdy chrześcijanin. Mówi o tym święty Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy, cytując proroctwo Joela, które właśnie w tym dniu zostało spełnione. Czytamy: i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. O charyzmatach, przez które działa Duch Święty w Kościele, na wiele sposobów pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. W rozdziale 12 czytamy: różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, ale ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar tłumaczenia języków. Na temat darów Ducha Świętego napisano bardzo wiele. Często też myślimy, jaka jest różnica między darami a owocami Ducha Świętego. Często może być tak, że mylimy dary Ducha Świętego z jego owocami lub po prostu nie widzimy między nimi różnicy. Okazuje się, że to rozróżnienie też może nie zawsze jest proste, łatwe. Już pierwsi chrześcijanie w Koryncie mieli z tym problem, sądzili, że posiadanie darów duchowych jest równoznaczne z chrześcijańską dojrzałością. Jednak nie przypadkiem święty Paweł umieścił rozdział o miłości i innych owocach ducha między rozdziałami o darach duchowych. Jaka więc też różnica między darami i owocami ducha, bo dziś mówimy i o darach, i o owocach. Otóż dary Ducha Świętego, charyzmaty, dotyczą zadań, jakie zlecił nam Pan Bóg. Przede wszystkim w budowaniu Kościoła, czyli ciała Chrystusa. Są to między innymi dar nauczania, proroctwa, mówienia językami, uzdrawiania, czynienia cudów. Natomiast owoce Ducha Świętego dotyczą kształtowania naszego charakteru. Dary wskazują na pracę, do której zostaliśmy powołani, zaś owoce Ducha na postawę, która powinna nam towarzyszyć. Można też powiedzieć, że owoce Ducha Świętego to cechy, którymi winni się charakteryzować dojrzali chrześcijanie. Owoce Ducha Świętego to doskonałości, które On w nas kształtuje jako pierwociny wiecznej chwały. Tradycja wymienia ich 12. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, strzemięźliwość i czystość. Wskazania najwyższych czy najważniejszych różnic pomiędzy darami a owocami Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego i owoce. Dary przychodzą w rezultacie osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz otwarcie się na Ducha Świętego. A owoce przychodzą w rezultacie stałego oddawania życia Jezusowi i Duchowi Świętemu. Dary są zorientowane na budowanie Kościoła ciała Chrystusowego. Owoce są zorientowane na kształtowanie charakteru człowieka. Dary, otrzymanie ich nie jest uzależnione od dojrzałości duchowej, a owoce odzwierciedlają proces wzrostu i dojrzałości duchowej. Dary stanowią środek do celu, a te stanowią owoce cel sam w sobie. Dary Ducha Świętego to wydaje się te, które mogą być, nawet ktoś tak powiedział, podrabiane, fałszowane, a owoce są bardzo trudne do podrobienia, bo dotyczą postawy człowieka. Wydając owoce Ducha Świętego, stajemy się wiarygodnymi dziećmi Bożymi i wnosimy w życie codzienne wiele światła, stając się prawdziwą światłością tego świata, a tym samym zdecydowanie wpływamy na relacje, jakie w tym świecie panują. Wydawajmy więc, tak można powiedzieć, takie pragnienie, dobre owoce, otwierając się stale na Ducha Świętego, aby ludzie, widząc naszą postawę, mogli pójść śladami Jezusa, który nas prowadzi. O darach Ducha Świętego, ich znaczeniu w życiu chrześcijańskim mówimy bardzo, bardzo wiele. Też chociażby modlitwa o siedem darów Ducha Świętego, która ma swoje też biblijne źródło. To chociażby słowa proroka Izajasza. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni, spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. I popatrzmy, prorok opisuje w tych wersetach Mesjasza. A więc w chrześcijańskim rozumieniu tych właśnie słów, to Jezus Chrystus jest ową różdżką i odroślą, na której spoczywa Duch. Do sześciu darów zapisanych w hebrajskiej wersji tego proroctwa dołączyły tu Septuaginta i Wulgata, te tłumaczenia, Biblia grecka i łacińska, również dar pobożności. I w ten sposób powstała modlitwa o siedem darów Ducha, która jest w gruncie rzeczy prośbą o jak największe, bo duchowe, podobieństwo do Jezusa. Siedmiu darom odpowiadają w Biblii owoce Ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Zauważmy, siedem darów Ducha oscyluje wokół mądrości życia. Jest to mądrość wywiedziona z wiary w Boga. To rozumienie życia przez jej pryzmat. Dziewięć owoców Ducha stanowią cnoty miękkie, skupione wokół tego, co łagodne. Jest to łagodność również wywiedziona z objawionego przez Jezusa miłosiernego serca Boga. Oto mądrość, oto jej owoce, oto skutek darów Ducha. Dar mądrości, jest on uczestnikiem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i relacji takimi, jakimi widzi je właśnie on. Jest to dar patrzenia też na rzeczywistość oczami Pana Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Święty Tomasz pisał w tym miejscu mądrości jako o takim Bożym instynkcie. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia, nie uwzględnia w ogóle Pana Boga i zawęża horyzont życia wyłącznie do spraw doczesnych. Drugim darem jest dar rozumu. Jest on sztuką wnikania w tajemnice Pana Boga. Dar rozumu pojmuje relacje między krzyżem a Trójcą Świętą, między moim krzyżem a miłością Boga. W konkretnej perspektywie mojego życia pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze – życie, miłość i śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje. Traci ducha. Rozumnie znaczy biorąc pod uwagę Boga. Kolejny dar, dar rady, to taka umiejętność orientacji w moralnej złożoności życia. bo pozwala radować się życiem, jego prostotą, pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie moralnych decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój. On uzdalnia do działania jeszcze z takim entuzjazmem. Jest źródłem pasji życia. Dar męstwa to pokarm nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem, jakim jest śmierć. Daje siłę ducha potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroba, rozłąka, trudne sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały jakiegoś takiego szczęśliwego może zakończenia. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła witalności, a tym źródłem oczywiście jest sam Bóg. Dar umiejętności, dar wiedzy, jest on poznawaniem prawdy o Panu Bogu, budowaniem wiedzy o sobie, o ludziach, świecie na podstawie właśnie tej prawdy. Tak o tym darze niektórzy mówią, chociażby święty Jan Wianney, proboszcz Ars, mówił tak: chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż to do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte, lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębie wieczności. A święta Teresa mówi: wiedza miłości, och tak, tylko takiej wiedzy pragnę. Dar bojaźni, szósty dar Ducha Świętego, jest on taką miłością do Pana Boga, która świadoma jest też własnej słabości, kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim relacji. Poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać, czy nie można jej lekceważyć. Lęk przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Pana Boga. To dar, który owocuje też odpowiedzialnością w naszym życiu za siebie i za innych. Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co jakby miażdży, ale czymś, co poszerza serce i daje prawdziwą radość. W tym sensie jest taką syntezą duchowości. I siódmy dar, dar pobożności, jest zdolnością traktowania Boga jako Ojca, czyli bycia wobec Pana Boga, wobec Niego na sposób synowski, z prosto, z szacunkiem, wychwalając Go i adorując. Światłem dla bycia pobożnym jest oczywiście Jezus, Jego słowo Abba, Jego modlitwa, to Jego przylgnięcie do Ojca. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności i serdeczności. Łagodność jest jej takim, powiemy, takim lakmusowym papierkiem, takim sprawdzam. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na innych i, co gorsza, taka zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Pana Boga. I jest tej świadomości siłą, ale zarazem też owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, no to źle się traktuje zarówno Pana Boga, jak i ludzi. Pięknie ktoś mówi, że duch to jak woda, a jakie są podstawowe cechy wody? No pokora. Jak mówi święty Franciszek: pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta, to z pieśni słonecznej. Otóż tak właśnie jest, cokolwiek byśmy nie pili, prawda, czy kawę, czy herbatę, wszystko nie zaistnieje bez wody. Ale uwagę naszą przykuwa jedynie wyjątkowy gatunek, powiemy, czy kawy, czy właśnie herbaty, czy jakiegoś napoju. Ale rolę wody odkrywamy dopiero, gdy jej naraz zabraknie. W kranie, w studni, w źródle. I pytanie, czy nie jest tak samo w naszym życiu duchowym. Jakże łatwo przychodzi nam samym sobie przypisywać zasługi w wypracowaniu takiej czy innej cnoty, jakże teoretycznym słowem wydaje się wtedy łaska, jakiego nieraz musimy, czy czego musimy dotknąć, czy dosięgnąć w życiu, by odkryć to, co kryje też się chociażby w znakach sakramentalnych. Mówimy, modliłem się, a święty Paweł mówi, słusznie, ale wymyka się to naszemu może nieraz doświadczeniu, duch modli się w nas. Duch, jak właśnie ta woda, o której istnieniu czasem zapominamy, myśląc o kawie, herbacie, kompocie czy jakimś soku. Jeszcze słowo o owocach Ducha Świętego. Możemy o nich mówić owoce Ducha w relacji do Pana Boga, owoce Ducha Świętego w relacji do bliźniego i owoce Ducha Świętego w relacji do siebie. Tych darów, tych owoców jest 12. Miłość to imię samego Boga. Całe dzieło stworzenia, później dokonane przez Jezusa, dzieło naszego zbawienia, właśnie podyktowane jest przez miłość, było podyktowane przez miłość. Zatem nowe przykazanie, które Chrystus nam pozostawił, nie mogło dotyczyć niczego innego, jak tylko miłości. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A co jest istotą każdej autentycznej miłości? Szukanie dobra drugiego człowieka, dawanie się mu w darze. Dla nas tylko pytanie, jak czynić to w praktyce. No, odpowiedź mamy. Pan Jezus mówi, byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragnionym, daliście mi pić. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, przyszliście do mnie. Drugim owocem jest radość. Nie ma nic wspólnego z powszechną dziś może taką wesołkowatością, którą zazwyczaj człowiek przykrywa jakąś nędzę swojego poranionego serca. Radość oczywiście wypływa wprost z miłości, ze świadomości, że Pan mnie kocha i jest przy mnie nawet pośród cierpień i trudności. I w tym tkwi między innymi nowość chrześcijańskiej radości. Wbrew temu, co mówi świat, możemy być radośni i nieść ją innym nawet wtedy, gdy cierpimy. Bo ona nie ma nic wspólnego z posiadaniem. Też pytanie, gdzie ją odnajdujemy? Na pewno w uczynkach miłości wobec bliźniego, w tym, że potrafię się autentycznie ucieszyć, słysząc o dobru, o szczęściu, które spotkało drugiego człowieka. Kolejnym owocem jest pokój. Odnieść można wrażenie, że więcej się o nim mówi, niż go przeżywa. Nie chodzi tu tylko o pokój między narodami, bo owocem Ducha Świętego jest przede wszystkim pokój w sercu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Taki pokój jest świadectwem obecności w nas samego Ducha Bożego Królestwa. Do jego budowania jesteśmy zresztą zaproszeni. Pokój Boży to dar zmartwychwstałego. To taki towarzysz, nieodzownie towarzyszy on miłości, radości, wykracza poza wszelkie nasze rozumienie pokoju. I pokój Boży w moim sercu jest jednocześnie zadaniem dla mnie. Pan Jezus mówi w tym kazaniu na górze, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I tu każdy z nas jest wezwany. by jakoś działać na rzecz pokoju. To wcale nie trzeba szukać konfliktów zbrojnych, bo brak pokoju odzwierciedla się bardziej w podstawowych relacjach, w rodzinie, w sąsiedztwie, w szkole, pracy. Jeśli mamy w sobie Boży pokój, to jako synowie Boży nie bójmy się wejść między nieraz zwaśnione nawet strony sąsiadów, kolegów, koleżanki. Wymaga to jednak ogromnej delikatności, rozwagi, dlatego też potrzeba dużo modlitwy i dużo miłości. Cierpliwość. Cierpliwość w Piśmie Świętym to ufne trwanie w nadziei, to oczekiwanie na wyzwalające działanie Boga w moim życiu, pozwalające przetrwać najgorsze kryzysy i cierpienia. O miłości święty Paweł mówi w swoim hymnie, że jest cierpliwa. Zatem winna ona stale tej miłości towarzyszyć, zarówno wobec siebie, jak i drugiego człowieka. No, bywa, że bardzo łatwo przychodzi nam usprawiedliwiać własne niedoskonałości, lecz nie potrafimy tego uczynić wobec tych, którzy nam w jakikolwiek sposób zawinili. Bywa też, że nie potrafimy być cierpliwi wobec samych siebie, wciąż wyrzucając sobie popełnione przewinienia. I to jest też dobre, takie pewnie miejsce do tego, by ćwiczyć się w cierpliwości. Cierpliwość podyktowana miłością otwiera drogę do przebaczenia zarówno sobie, jak i bliźniemu. Uprzejmość ma ona wymiar jednoczący, buduje mosty pomiędzy ludźmi. Jest odznaką też i szacunku, otwartości. To dla nas, chrześcijan, również konsekwencja dostrzegania w drugim człowieku Chrystusa. Ona skutecznie toruje drogę do pojednania, do zażegnania sporów. Bywa też kluczem, powiemy, do serca bliźniego, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy w jakimś konflikcie. Tu też przypominają się bardzo proste słowa: proszę, przepraszam czy dziękuję. Dobroć, kolejny, szósty owoc, wynika z mojego zjednoczenia z Bogiem, jest gotowością do wszelkiego dobrego czynu. To nie tylko czynienie dobrych uczynków, to także dostrzeganie w drugim człowieku dobra, nawet wtedy, gdy wszystko mówi mi, no, znienawidź go. Może tak być, bo dobroć płynąca z serca jest wyczuwalna przez innych. Ona tworzy tą atmosferę dobroci, przyciąga, daje radość tym, którzy nas spotykają. I należy się w niej wciąż ćwiczyć, to znaczy być dobrym dla innych, ale przyjmować z wdzięcznością też dobro od drugiego. Tu z pewnością przywołuje nam się na pamięć święty brat Albert, który mówi, powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Wielkoduszność to postawa, która stale szuka dobra dla drugiego człowieka. Jest ona nakierowana na dobro bliźniego. Łaskawość. O miłości święty Paweł napisał, że jest łaskawa. To znowu list o miłości. Hymn o miłości. Oznacza ona skłonność do czynienia dobra nie tylko wobec tych, których kochamy, lecz przede wszystkim wobec osób, które przez swoje postępowanie na to nie zasługują. Lub po prostu ich nie znamy. Łaska to przecież dar, na który się nie zasługuje. To miłosierdzie przejawiające się na przykład w wypełnianiu uczynków względem duszy i ciała, o których mówi katechizm. Kolejny owoc to wierność, jest postawą zaufania, to takie trwanie przy podjętych świadomie, dobrowolnie zobowiązaniach, pomimo przeciwności, pomimo trudności. To takie naśladowanie wierności samego Boga wobec człowieka, który nie pozostawił go pod władzą śmierci, lecz posłał swojego Syna, aby dokonał zbawienia. Powiemy, wierność jest taką cechą, która wyraża miłość, kieruje się prawdą, przeciwstawia się kłamstwu i oszustwu. Nawet jeśli dopuściło się niewierności, to wciąż jest czas, by na jej drogę powrócić. Skromność rodzi się z umiarkowania. Człowiek skromny cechuje się wewnętrzną taką równowagą, która płynie oczywiście z prostoty, z takiego uporządkowania. Chrześcijanin żyjący w skromności ma świadomość, że wszystko, co potrafi i posiada, to dar Boży, stąd nie będzie przeceniał ani nie doceniał swoich umiejętności, a za ich pochwały ze strony drugiego serdecznie podziękuję także albo przede wszystkim Panu Bogu. Jest to owoc, który bardzo mocno oddziałuje na otaczający świat. Wstrzemięźliwość oznacza opanowanie, umiarkowanie, powstrzymywanie się od czegoś. Owoc ten pozwala rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr i zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dozwolonych przyjemności, a czasem rezygnację z nich dla innych celów podyktowanych z miłości. Warto też ćwiczyć się we wstrzemięźliwości w stosunku do spraw, które sprawiają nam największy problem, największą trudność. I czystość dotyczy całego człowieka, a wypływa z faktu, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. Zatem cały człowiek ma służyć budowaniu Królestwa Bożego już tu na ziemi. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dziś, tak byśmy powiedzieli, to takie wyrzymane już słowo czystość, czy w którym nie odnajduje wielu takiego sposobu życia, przeżywania, czy co więcej pięknego owocowania, bo dziś też mówimy o tych owocach Ducha Świętego. I czystość to warunek zbawienia. Czystość moralna, czystość serca jest taką wolnością od zła, od grzechu, jakiegoś podstępu. To dostrzeganie Pana Boga w całym Jego stworzeniu. Nie jakoś wybiórczo. To życie w relacji z Chrystusem przez modlitwę, przez sakramenty, przez praktykowanie miłosierdzia. Czystość wymaga pracy. Nie jest czymś, co się zdobywa. Owoc ten wymaga pielęgnacji, no a jeżeli utracony, no wymaga odzyskania. Czystość to autentyczne przeżywanie faktu, że jestem świątynią Ducha Świętego, a każda świątynia w swoim utrzymaniu wymaga ogromu trudu, nakładu, pracy ciągłego, też zabiegania, starania. Więc to te owoce Ducha są doskonałościami, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały.